temat z Chrystusem przez Doliny Życia. I tak jak mówiłem, ja będziemy jeszcze jedną historię czytać i chciałbym, żebyśmy się na niej skupili. I cały czas mówimy o tym, że problemy to nie jest problem. Problem jest czasami z tym, w jaki sposób my sobie chcemy z nimi poradzić, albo w jaki sposób my się zachowujemy, kiedy jakikolwiek problem czy presja w naszym życiu się przydarza. Wiecie, kochani, z problemami to jest tak, że one mogą zniknąć bardzo szybko, ale też na nowo się bardzo szybko pojawić. Nie wiem, czy słyszeliście taką historię, też ją kiedyś usłyszałem, także mi się bardzo podobała. Historię o amerykańskim kaznodziei, ale jeszcze w zamierzchłych czasach albo w dawniejszych czasach, kiedy nie tymi pięknymi samochodami jak teraz jeżdżą, ale na konikach jeździli. I kiedyś słyszałem, że taki kaznodzieja przyszedł do sprzedawcy koni i chciał kupić konia dla siebie, a ten sprzedawca mówi: świetnie, nie ma problemu, ja mam nawet takiego chrześcijańskiego konia. A on mówi: chrześcijański koń? On mówi: no wierzący. Pan siada i pan mówi: chwała Bogu, on rusza galopem. A później pan mówi: amen, i on staje. Niemożliwe. No niech pan sprawdzi. On wsiada na niego: chwała Bogu. A on jedzie. Nagle amen, on staje. Mówi: nie, no biorę, nie ma sprawy. Kupił konia, wsiadł, jedzie. Wiecie, Ameryka duży kraj, już mówiłem. Więc mówi: chwała Bogu, ruszył galopem. Jedzie, jedzie, ale już się zmęczył, taki zmęczony. Słońce zachodzi, ale jak to było, żeby on stanął? Chwałę Bogu oddaję, wywyższam Ciebie. No coś było, ale co to było? No po prostu nie może sobie przypomnieć. Jedzie na tym koniu już taki wykończony. No przydałoby się, żeby skończył. Patrzy, a tu przepaść jeszcze przed nim, więc zaczął się modlić. Modlitwa Pańska. Ojcze nasz. I kończył, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. I koń stanął. Na skraju przepaści popatrzył i mówi: chwała Bogu. Kolejna historia, Ewangelia Marka, 5 rozdział. Znamy tą historię, Ewangelia Marka, 5 rozdział, 21, najpierw od 21 do 23 wersetu i kilka dalszych. Z pewnością też sytuacja trudna i problemowa. Czytamy tak, Ewangelia Marka, 5 rozdział, 21 werset. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg i błagał Go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I dalej od 35 wersetu, bo opuścimy tą słynną historię kobiety, która była chora na krwotok i pewnie ją znacie i kazań co niemiara o tej historii usłyszeliście. Więc od 35 wersetu czytamy dalej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełki, płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go, ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli. I wszedł tam, gdzie leżało dziecię, i ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: talita kumi, to znaczy, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt i kazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział i powiedział, aby dano jej jeść. To kolejna historia i z pewnością też dramatyczna, no bo przecież jeżeli córka kona, dziecko kona, to to nie jest mały problem. Pamiętam taką sytuację, byłem kiedyś w domu jednego człowieka i alkoholik, więc pogrążył się i to w dużym alkoholizmie. I pamiętam, rozmawiałem z nim, zresztą nie pierwszy raz, wielokrotnie. I kiedyś on powiedział do mnie takie zdanie: jakbyś był w sytuacji, której ja jestem, też byś pił. Akurat sytuacja rzeczywiście nie taka prosta. Jego żona go zostawiła, akurat dzieci się już wyprowadziły, sam, samotny. Mówi: jakbyś był w takiej sytuacji, jak ja, też byś pił. Akurat myślę, że nie, opowiedziałem mu trochę ze swojego życia. Powiedziałem: byłeś w takiej sytuacji? Co byś robił, jakbyś był w mojej? Tak jak mówię, czasami nam się wydaje, że my jesteśmy w najgorszej z możliwych sytuacji. Ale tak oczywiście nie jest. I bardzo często ktoś, kto siedzi obok ciebie albo kogo spotykasz na ulicy, może być o wiele bardziej i dramatyczniejszej i trudniejszej sytuacji niż ty sam. Mówiłem, że trochę opowiem, więc ja nawróciłem się też w trudnych czy w dramatycznych sytuacjach. Kochani, powiem tak, ożeniłem się, jak miałem 19 lat i to nie jest dobry czas na żeniaczkę. Ale tak się wydarzyło. 19 lat miałem, kiedy się ożeniłem. Pobraliśmy się z moją żoną w kwietniu, a w maju zdawałem maturę, więc najpierw chcieli mnie w tych czasach ze szkoły wyrzucić, bo to była demoralizacja nieletnich, no ale później jedna nauczycielka mnie wybroniła i pozwolili mi zdawać maturę. Więc zdałem maturę, już byłem żonaty, od razu poszedłem do pracy i to był czas, kiedy pomyślałem sobie w swoim życiu, byłem niewierzącym człowiekiem, że nic się złego nie może wydarzyć. Mieszkałem w Gdyni i zacząłem pracować jako marynarz. To było moje marzenie życia, żeby pływać po całym świecie i zarabiać pieniądze, dlatego że w tych czasach, lata 80., wyjechać z kraju to był problem, a marynarz nie dość, że mógł zwiedzać cały świat, to jeszcze mu za to płacili, więc uważałem, że to jest najlepszy na świecie zawód. I chciałem tam pracować. Najpierw zacząłem pracować jako marynarz na holownikach przez jeden rok i wydawało mi się, że życie potrafię ułożyć tak, jak chcę, dlatego że jestem młody, młoda żona, dziecko się urodziło nam, w miarę poukładane mieliśmy w głowie, więc nie ma problemu, żeby się cokolwiek wydarzyło. Poradzimy sobie. Po roku naszego małżeństwa moja żona zachorowała i miała, się okazało, najpierw nie wiadomo było, co się dzieje, traciła wzrok, okazało się, że ma nowotwór mózgu. Kiedy pojechaliśmy i byliśmy na pierwszej operacji, operacja trwała około 7-8 godzin, pamiętam, że czekaliśmy z jej rodziną w Akademii Medycznej w Gdańsku na diagnozę, więc wyszli lekarze i powiedzieli, że, bo pytaliśmy, czy to jest złośliwy rak, czy to jest złośliwy guz, czy będzie można to jakoś leczyć, więc powiedzieli, że on nie jest złośliwy, ale jest najbardziej złośliwy ze wszystkich. Więc nie było nawet możliwości, żeby usunąć go w całości. Więc najpierw naświetlania, wiecie, czym to się wszystko wiąże, więc naświetlania, chemia, wszystko, co z tym jest związane. Po roku guz był takiej samej albo większy niż poprzednio. Więc po roku miała drugą operację, łącznie 7 operacji. Zmarła po 3 latach choroby. Ja w tym czasie przeprowadziłem się z Gdyni do Giżycka, bo ona mieszkała w Giżycku, tam była jej rodzina, chciała być blisko swojej rodziny. Więc z młodego chłopaka, który wydawało mu się, że w życiu sobie ze wszystkim poradzi, marynarza, nagle się okazało, że mieszkam w Giżycku, pracuję na budowie, nie mam żadnych znajomych, nie mam żadnych przyjaciół, nie ma jak do domu wrócić, żona moja zmarła, mam dziecko 3-letnie, więc wydawało mi się, że życie się skończyło, ale się zaczęło, bo Pan Jezus przyszedł i mnie zbawił. Moja żona przed 2 miesiące przed śmiercią się nawróciła, jako pierwsza w rodzinie. I od niej się zaczęło. I a propos tego słowa, że Bóg wszystko może wykorzystać ku dobremu. Byliśmy na cmentarzu, najpierw był pogrzeb i byliśmy w kościele, gdzie siedzieliśmy przed trumną. I to, co było w tamtej historii, że osoba niewierząca w Pana Jezusa, Kajfasz, powiedział, lepiej, żeby jeden umarł za lud. Po prostu prorokował, nie wiedząc. Zdarzyło się to wtedy na pogrzebie mojej żony, bo ksiądz, który prowadził pogrzeb, kompletnie nie pamiętam, o czym on mówił. Zresztą nie wiem, czy on sam by chciał, żeby pamiętać. Ale jedno zdanie powiedział, i absolutnie wierzę, że to było proroctwo. Kiedy mówił tam jakieś rzeczy nad tą trumną, to zszedł z podwyższenia, stanął przed nami, a my siedzieliśmy w pierwszym rzędzie, przed jej rodziną i powiedział takie zdanie. Przez tą śmierć przyjdzie życie do tej rodziny. I nie wiem, czy wiedział, co mówi. Ale niedużo minęło czasu. Ja się nawróciłem, nawróciła się jej siostra, nawrócił się jej stryjeczny brat. Wszyscy do tej pory wierzymy i przyszło życie do rodziny. A jej siostra to jest moja obecna żona, Danusia. To osoba, która się nawróciła. I powiem wam tak, to co wierzę absolutnie, że Bóg najgorszej sytuacji może zmienić na swoją chwałę. I nigdy nie myśl, że jesteś w sytuacji najtrudniejszej. Są ludzie czasami w o wiele gorszej. Chociażby tak jak ten człowiek, którego córeczka konała. Ja sobie wyobrażałem, czy próbowałem wyobrazić tę sytuację. Przełożony synagogi i jego dziecko jest chore. Tak jak mówię, trochę choroby w domu przeżyliśmy, a pomyślałem sobie o moim synie czy o dziecku, jakby chorowało. Po prostu coś niewyobrażalnego. I wiecie, to co mnie w tej historii bardzo też dotyka, to że on szukał jednak Boga, a nie tyle się opiekował problemem. To znaczy, ja czasami mam takie wrażenie, że kiedy jakiś problem do naszego życia albo jakaś presja przychodzi, jakąś dolinę przeżywamy, to mam czasami wrażenie, że ta dolina jest centrum naszego życia. Wszystko wokół tego się kręci. Nie wiem, czy znacie takich ludzi, ja ich znam dość wielu, gdzie mają problemy, ja wcale ich nie umniejszam. Nie umniejszam wielkości, czy nie umniejszam tragizmowi, jaki w swoim życiu przechodzą. Wcale nie, ale jestem czasami zmęczony opowiadaniem i mówieniem o problemie, bo my przez to wywyższamy problem. Robimy z niego najważniejszy. Ja wierzę, że jest ktoś ważniejszy niż nasz problem i większy. Bóg jest większy od problemu. Więc ten człowiek nie koncentrował się na chorobie córki. Ja zauważam to w tej historii. Poszedł do Jezusa, ale nie koncentrował się na problemie córki. I czasami jest tak, że ten problem nas tak zajmuje. Wiecie, to jest... To czasami modlić się nie możesz, mówić nie możesz o niczym innym, jeść nie możesz, spaść nie możesz. To nie jest dobre zachowanie. I tak jak mówię, ja nie chcę umniejszać jakiejś rzeczy, wielkości czy dramatyzmowi. Nie. Ale samo myślenie o problemie jest w stanie unieszczęśliwić ciebie i wszystkich tych, którzy wokół ciebie są. Sama koncentracja na tym i skupianie się na tym może być większym problemem niż sam ten problem. Ja mam czasami wrażenie, nie wiem, czy wam się to zdarza, ja mam czasami problemy, wrażenie, że niektórzy szukają problemów, dlatego że nie potrafią bez nich żyć. To pastorzy tylko mają takie doświadczenie, że mają takich ludzi w kościele, którzy ich świeżość utrzymują, tak jak tego dorsza, ten sum, że co chwilę im mówią, ile oni złych rzeczy robią. Ja lubię te sumy w naszym akwarium, ale mam kilka takich sióstr i braci, którzy nie omieszkają mi zawsze powiedzieć, a pastorze, tu znowu źle zrobiłeś, a tu zapomniałeś, a dlaczego zrobiłeś tak, a dlaczego zrobiłeś inaczej. I mam wrażenie, że szukają tego, co by było nie tak. Czasami im odpowiadam, a coś dobrego też zrobiłem? Przepraszam. Może w ostatnim miesiącu, pół roku chociaż. Nie pamiętam, ale pamiętam, że wczoraj to zrobiłeś to. Ja jestem przekonany, że to nie jest to, czego myślę, że to nie jest to, czego Bóg generalnie oczekuje. Że my koncentrujemy się i skupiamy na wszystkich trudnych sytuacjach. I tak jak mówię, oczywiście one są. Wszyscy je przeżywamy. Oczywiście, że czasami to są rzeczy, które ograniczają nas. Ale spróbujmy po prostu się od nich odłączyć. Spróbujmy z perspektywy Bożej popatrzeć na rzeczy. Oczywiście, że nie jesteśmy Bogiem. Oczywiście, że On ma wszelką moc. Ale czasami największym problemem jest to, że o Nim mówisz albo się na Nim koncentrujesz. Mówię w kontekście tego człowieka, który pił alkohol tylko dlatego. Ja nie chcę powiedzieć tylko dlatego, że to nie jest, bo to żaden problem, że go zostawiła żona. To jest problem. Ja nie chcę go umniejszać, ale on pił dlatego, że zostawiła go żona. Jest to powód do picia, ale o wiele lepszy powód do tego, żeby wziąć się za siebie i zacząć nowe życie. Amen? Ten człowiek, ja mówię o tym przełożonym synagogi, nie skoncentrował się na problemie, ale poszedł do Jezusa. Dlaczego mówię, nie skoncentrował się na problemie? Zostawił córkę w domu. I pomyślałem sobie, jak popatrzyłem na tą sytuację, czy ja bym to zrobił. Czy ja bym lepiej nie siedział i nie opiekował się tym problemem, bo przecież to jest coś, co ja muszę zrobić. Pomyślałem sobie, a ilu z nas by pomyślało, że to jest w ogóle nie współczujący ojciec. Zostawił dziecko i polazł sobie gdzieś. To znaczy co? Nie obchodzi go? A myślę, że go najbardziej to obchodziło, ale wiedział, gdzie szukać pomocy. I pamiętam, jak jeden brat mi to opowiadał, jeden z pastorów, kiedy przyszła jedna osoba do niego i mówi: słyszałem, że ostatnio chorowałeś, a ty tak o wierze głosisz. A ostatnio chorowałeś, może porozmawiamy o twojej tej chorobie. On mówi, wiesz co, wolałbym o Panu Jezusie porozmawiać niż o chorobie. Dlatego, że sama koncentracja i zamiast pójść do Boga, my możemy wywyższać albo uwielbić to, co jest trudnością. Jakiś czas temu byłem w ośrodku zdrowia. Czasami jakieś tam rzeczy trzeba załatwić. I spotkałem, czy czekając w kolejce, takie osoby, a tam różne ciekawe osoby można spotkać. I spotkałem taką osobę, siedziała pani i mówiła mi, ile tam chorób ma. Okej, nie umniejszam, naprawdę. Ale wyszła druga pani, mówi, o, dzień dobry. A mówi, a co u pani? A tam coś się tutaj źle czuje. A u pani, a wie pani, a mnie tak gdzieś od 2 tygodni tak szarpie ta noga, ja tu nie mogę, a tam słucha, mówi, a wie pani, że i mnie zaczyna. Cały czas mówię, ja nie chcę umniejszyć problemów, ale po co je wywyższać? Po co w kółko o tym mówić? Tak jak mówię, one się same nie rozwiążą, ale jestem przekonany, że jest ktoś, kto jest większy. Mam wrażenie, że czasami na nabożeństwo ludzie po prostu te problemy przyciągają ze sobą. Przywlekają. I pamiętam, przez ileś czasu mieliśmy takiego brata, który ciągle tak zaczynał spotkanie. Witam was. Oczywiście wiem, że wielu z was ma problemy. Jesteście w depresji. Jesteście w tragicznych sytuacjach. Ja kiedyś wyszedłem i mówię, nie, wcale nie jesteśmy w depresji. Pan Jezus Chrystus jest na tronie. Oczywiście, że czasami mamy trudne sytuacje, ale nie wywyższajmy ich. Jeden brat, pastor, pamiętam, jak opowiadał mi to, że jak ma zawsze problem, to siedzi i się martwi. Się zamartwia, ale ma mądrą żonę, która przychodzi do niego i mówi, powiedz sam, co jest lepiej, się martwić czy się modlić? A on czasami złośliwie mówi, martwić się. Ale wie, że modlić się jest lepiej. Po prostu przyjdź do Jezusa. Jest ktoś, kto jest większy od problemu. Skupić się na Jego mocy, na Jego wielkości. Oczywiście, że można się skoncentrować na tym, w jakich ja tragicznym sytuacji się znalazłem. Teraz powiedzcie mi sami, co można zrobić. Młody człowiek, który ma 23 lata i siedzi w takiej dziurze jak giżycko. Po prostu przecież to jest bez sensu. Ktoś, kto ma wizję i chciałem zdobyć świat i być we wszystkich, na wszystkich kontynentach, po prostu trafiłem do Giżycka bez sensu kompletnie. Nawet swojego konta nie mam i dziecko na wychowaniu. I co tu robić? Przecież to można po prostu się wykończyć. Albo nawrócić się do Pana Jezusa i z Nim budować swoje życie. Amen? Halleluja. I zmienić wszystko. I wszystko wokół. I to dokładnie można zrobić. W każdej sytuacji takiej, jakiej się znaleźliśmy. Wiecie, ta historia tego człowieka, którego córka chorowała, jest taka, że on przyszedł, poprosił Jezusa o pomoc. I Jezus, można powiedzieć, że zdecydował się mu pomóc, ale w międzyczasie coś się wydarzyło. Pamiętacie tą kobietę chorą na krwotok? Ona się go dotknęła w szczególny sposób, jak nikt tego nie zrobił wcześniej. Jezus to odczuł, moc z niego wyszła. Pamiętacie? I nagle ludzie przychodzą i mówią, nie truć już nauczyciela, twoja córka nie żyje. Bo wiecie, czas trwał. Gdyby Jezus szybciej poszedł, może by nie umarła. Gdyby Jezus szybciej trafił do tego domu, być może by jeszcze żyła. A tu czas. Wiecie, czas to jest zawsze kwestia. Bo to już dzisiaj, czy to już tutaj na tym kongresie też było powiedziane, że jest łatwiej coś powiedzieć niż w tym wytrwać. Łatwiej jest coś zadeklarować niż funkcjonować. Pomyślałem sobie ostatnio w Giżycku, gdyby wszyscy ludzie, już ja nie mówię, którzy przyszli na ewangelizację, ale wszyscy ludzie, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi w naszym mieście, myślę, że więcej niż 1000 ludzi. Tylko, że zadeklarować to jedno, wytrwać to całkiem coś innego. I wiecie, z problemami czasami, czy zdarza się, że tak jest, że nie rozwiązują się od razu, ale to jest proces. I tak samo było z tą córką tego człowieka, dlatego że to był jakiś czas. To nie stało się od razu. Jezus nie powiedział, jak w niektórych przypadkach, jedno słowo i było uzdrowienie, ale to trwało. Po pierwsze, ta historia z tą kobietą, ludzie, którzy przychodzili i siali niewiarę i zwątpienie. I to wszystko się działo, było rozciągnięte w czasie. A to jest kwestia, żeby utrzymać swoją wiarę w czasie, nie w jednej chwili. Czasami jest taka możliwość, że ja uwierzę Panu Bogu, że On przyjdzie i rozwiąże mój problem. Tu, teraz, w tej chwili, jak nie dzisiaj, to co wtedy? A może jutro? Bóg ma moc, żeby to zrobić. Po prostu trwaj. Trwajmy w wierze. Jeżeli mówię o trwaniu, albo jak mówię o trwaniu, ja bardzo lubię taki fragment z listu do Hebrajczyków, 6 rozdział i 12 werset. 6 rozdział i 12 werset. Lubię ten werset, dlatego że my czasami głosimy, ja to lubię, ja powiedziałem wam zresztą, że to lubię, głosić o wierze, o przełomach jakichś, bardzo to lubię. Ale kiedyś na ten werset trafiłem, zresztą po prostu jakby go nigdy wcześniej tam nie było, nie wiem, kto go tam umieścił. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Ja zawsze byłem przekonany, że my przez wiarę dziedziczymy obietnicę. Po prostu, a tu się okazuje, że wiara i cierpliwość. Jeszcze trzeba tej cierpliwości. Oprócz tego, że trzeba wiary, to dziedziczę Boże obietnice, czyli to, co Bóg mówi do mojego serca. Bóg mi obiecuje rzeczy, Bóg mi daje wizję, Bóg mi daje pragnienia, nawet rozwiązanie i przekonanie do rozwiązania sytuacji różnych w moim życiu. Ja potrzebuję do tego wiary i cierpliwości. Czasami mi się wydawało, że wiara jest wystarczająca i bardzo lubię o niej głosić. Ale i cierpliwości. A jak mówię o tym, o wierze i cierpliwości, to zawsze mi się przypomina moja historia, kiedy byłem bardzo, bardzo małym chłopcem i miałem wiarę, ale cierpliwości mi zabrakło. Ja pochodzę z Gdyni i mówiłem już to. Nawet nasz premier powiedział, że najlepsze są truskawki kaszubskie. I kiedyś, będąc młodym chłopakiem, miałem chyba 7 lat, z moim kolegą, przyjacielem z podwórka, zdecydowaliśmy, że zarobimy trochę pieniędzy. Rozmawialiśmy ze sobą, co potrzebujemy, więc ja bardzo lubię, do tej pory mi to zostało, i lubiłem wtedy słuchać muzyki. Powiedziałem, że kupię sobie radiomagnetofon. A on powiedział, że on by sobie skuterek kupił. Kiedyś takie komarki były. Więc kupimy, ale trzeba zarobić. Więc z moją babcią porozmawialiśmy, że pożyczy nam na bilet na autobus i pojedziemy zbierać truskawki. I pojechaliśmy na truskawki. 2 7-letnich chłopców. Przyszliśmy na plantację truskawek. Truskawki, mówię wam. Jak sięgnę okiem, wszędzie truskawki. Po prostu nie mogłem tego objąć. Wszędzie truskawki. Więc poszliśmy do właściciela i pytamy, czy możemy tu zarobić. I on mówi, naturalnie, po to jest. Proszę, koszyki zbierajcie. Mówimy, spokojnie, za ile? Bo przecież my mamy cel. My mamy cel. My nie przyszliśmy tak pozbierać. Więc powiedzmy, żeby nam łatwiej się liczyło, że to na te pieniądze, ja nie wiem, czy to jest okej, 2 złote za koszyk, czy więcej teraz płacą? A niech będzie 5. Niech będzie 5 złotych za zebranie koszyka. I tak nam powiedział, mniej więcej, na tamte pieniądze. 5 złotych za koszyk. Powiedzieliśmy, dobrze. A ile można zebrać koszyków w ciągu dnia? On mówi, no, jak ktoś dobrze zbiera, to zbierze i 10. A my powiedzieliśmy, o super, 10 koszyków. A pytamy, a w sobotę i w niedzielę można zbierać? A on mówi, można, możecie przychodzić, zbierać cały czas. Więc mówimy tak, słuchaj, do kolegi mówię, 5 zł za koszyk, 10 koszyków, 50 zł. 10 dni, 500 zł. 30 dni, 1500 zł. Miesiąc czasu. I pytam, starczy? On mówi, mi starczy. Mi też. Ale jeszcze nie zaczęliśmy zbierać. Już rozdysponowaliśmy pieniądze. Wizję mieliśmy i wiarę mieliśmy. Ale dopiero się zaczęło. I zaczęliśmy zbierać. Ciepło okropnie. Taki upał, a piasek wszędzie, w nosach, w uszach, w oczach. Troszkę zjedliśmy truskawek. Do 12 w południe mieliśmy po pół koszyka. Zebraliśmy po koszyku, wróciliśmy do domu i oddaliśmy babci za bilety. I do dzisiaj wiem, że Boże obietnice przez wiarę i cierpliwość się dziedziczy. Nie przez wiarę. Amen. Nie tylko przez wiarę, ale przez wiarę i cierpliwość. Jakby to było cudownie, że my dzisiaj wierzymy Bogu, wszystkie problemy się rozwiązują. Jakby to było świetnie, żeby wykrzesać w sobie tyle wiary na ten moment, żeby wszystko nagle prysnęło. Ale się okazuje, że to czasami jest praca ciężka, czasami jest praca nad nami, czasami Bóg chce coś zmienić i coś zrobić w naszym życiu, a czasami po prostu nas uczy czegoś. Przez wiarę i cierpliwość. I tu jest napisane, ten człowiek miał wystarczająco cierpliwości. Nie dał się oszukać, nie dał się zwątpieniu. Ludzie mówili, że już twoja córka nie żyje. Po co trudzisz nauczyciela? Ale on był na tyle wytrwały. Jezus powiedział, nie wątp, tylko wierz. Więc poszli do niego do domu. Jest napisane, że z domu wszystkich usunął. Tych, którzy zawodzili, ci, którzy płakali, ci, którzy siali niewiarę, zwątpienie. Zostawił tylko tych, z którymi przyszedł. I ta córka została uzdrowiona. I taka myśl na koniec. Wiecie, w atmosferze zamieszania, w atmosferze zwątpienia, w atmosferze niewiary, w atmosferze takiej niechęci, lekceważenia Bożej mocy, bo tam mówili, Jezus mówi, że ona tylko śpi, oni mówili, śmiali się, wyśmiewali. Wiecie, w takiej atmosferze Bóg nie działa. Bóg nie działa w takiej atmosferze. Bóg nie działa w atmosferze, gdzie jest zniechęcenie, gdzie jest załamanie, gdzie jest niechęć, gdzie jest niewiara w Bożą moc. W takiej atmosferze Bóg nie działa. Ale Bóg działa w atmosferze. Ja nie mówię, jeszcze raz, nie chcę pomniejszyć naszych problemów, ale w atmosferze zaufania do Boga, jakakolwiek by nie była sytuacja, w atmosferze wiary w Jego wszechmoc, w atmosferze oddania Mu się, w takiej atmosferze Bóg działa. I dlatego najpierw Jezus zmienił tą atmosferę, wyprosił tych ludzi, którzy pokazywali niewłaściwą postawę i dopiero objawił swoją moc. My tego doświadczamy, ja mówię o kaznodziejach, bardzo często, kiedy bywamy na różnego rodzaju kongresach, konferencjach. Ja czasami jestem absolutnie zadziwiony, jak to jest, że jest kongres, jest konferencja, jest taka Boże działanie, jest takie Boże dotknięcie, jest takie Boże błogosławieństwo. Jak to jest? Bo jest inna atmosfera. Po prostu ludzie mają inne nastawienie. I inaczej Bóg dotyka, i inaczej Bóg działa i przychodzi Boże błogosławieństwo. Ja absolutnie wierzę, że to także jest bardzo ważne. Atmosfera, nasza postawa, nasze myślenie na ten temat, nasze zaufanie do Boga i nasza wiara do Niego. Niekoniecznie do tego potrzebny jest szczególny człowiek, chociaż ja absolutnie wierzę, że Bóg wybiera ludzi i ma dla nich wyjątkowe powołania. Ja wierzę w to. Ale także wierzę w to, że Bóg jest ten sam dla każdego z nas. Nie potrzebujesz wyjątkowej osoby, żeby się o ciebie modliła. Potrzebujesz wierzyć Bogu, ufać Mu. Być może zapytać, czy nie przydałoby się coś w twoim życiu skorygować. Być może to będzie proces. A być może dzisiaj doświadczysz Bożego uwolnienia i z doliny wyjdziesz na wyżynę. I o to się pomodlimy, dobrze? Halleluja. Wstajmy, kochani. Halleluja. Panie Jezu, ja dziękuję Ci, Boże, że jesteś z nami zawsze. Panie, bez względu na to, jakiekolwiek sytuacje w naszym życiu przeżywamy, Panie, to, czego ja mam pewność, to, że jesteś zawsze z nami. Panie, nigdy nas nie zostawiasz i nie przestajesz kochać i nie przestajesz się o nas troszczyć. Panie, ja dziękuję Ci, że wręcz jest przeciwnie. Nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteś gdzieś bardzo daleko, to Ty tym bardziej masz troskę i staranie o nas. Boże, dziękuję Ci, że w jakiejkolwiek sytuacji dzisiaj jesteśmy, jakiejkolwiek dolinie naszego życia, czy to jest rodzinna sprawa, czy to nasza osobista, czy jest to jakaś dolina naszej służby. Panie, ja wierzę, że jesteś w stanie zmienić to na swoją chwałę. Może nie na chwałę naszą, może nic się z nami szczególnego nie wydarzy, ale Ty będziesz przez to uwielbiony i wywyższony. A tak naprawdę po to żyjemy, Panie, żeby Tobie była oddana chwała. I Boże, też chcę Ciebie tak prosić, prostą modlitwą wiary, o to, żebyś dotknął dzisiaj i pomógł, i wsparł, i podniósł wszystkich potrzebujących. Boże, nie znam tych sytuacji, ale to, co wiem, że Ty znasz je dokładnie. Wiesz wszystko o nas. Ty nie tylko wiesz, w jakim miejscu jesteśmy, ale Ty znasz przyczynę i Ty, Panie, też wiesz, jaki będzie przez Ciebie przygotowany koniec. I Boże, ja powierzam Ci te rzeczy i proszę Ciebie, jeżeli jest potrzeba uleczenia, wołam o Twoje uzdrowieńcze działanie i moc. Jeżeli jest potrzeba, aby była pociecha, Boże, ja proszę Ciebie, Ty, który pocieszasz strapionych, Boże, dotknij nas dzisiaj. I Panie, we wszystkim Ty bądź wywyższony, bo jesteś godzien wszelkiej chwały. Amen.
Dziękuję bardzo.